Dzisiaj mamy święto Chrztu Pańskiego. To jest święto, które jest jakby takim potwierdzeniem, czy jeszcze jedną odsłoną tajemnicy, którą rozważaliśmy w święto Trzech Króli, uroczystość Trzech Króli. Wtedy Chrystus objawił się mędrcom i Ewangelie, które na przykład w ciągu tygodnia czytaliśmy, rozważaliśmy od święta Trzech Króli, to były Ewangelie, które z różnych stron objawiały, kim jest Jezus. Dzisiaj ostatni akord. Udajemy się nad Jordan, gdzie sam Bóg wskazuje na swojego Syna i mówi: to jest mój Syn umiłowany. Jezus rozpoczyna swoją mesjańską działalność w mocy Ducha Świętego. Ale właśnie to jest zastanawiające, jakimi słowami Bóg Ojciec objawia Mesjasza. Nie mówi: to jest Mesjasz. Baranek Boży to są słowa, którymi nazywa go święty Jan Chrzciciel. Bóg Ojciec nie nazywa tak swojego Syna. To nie jest dla Niego specjalista do spraw zbawienia ludzkości. Bóg Ojciec mówi to, co jest najistotniejsze. Przed wszystkimi wyznaje Jezusowi Chrystusowi swoją miłość, przyznaje się do Niego i mówi: to jest mój Syn. To jest mój Syn umiłowany i mam w Nim upodobanie. To są słowa objawiające Mesjasza.
Tak naprawdę to jest głęboka prawda też o człowieku. W tych słowach się ona zawiera, bo kiedy my sami od swojego rodzica, od swojego ojca nie usłyszymy, że ty jesteś moim synem, ja jestem dumny z ciebie, ty jesteś moją księżniczką, najczęściej to pada do córek. Kiedy to nie padnie, to my przez całe życie zaczynamy szukać tego potwierdzenia. Proste stwierdzenie: jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumna. Jeżeli tego zabraknie, to będziemy tego poszukiwać w kółko i cały czas gdzieś tego potwierdzenia. Czy to będzie prezes w pracy, czy to będzie ksiądz proboszcz na parafii, czy to będzie mąż, pracodawca, żona. Będziemy cały czas szukać tego potwierdzenia.
Żeby ktoś powiedział...
Żeby ktoś w końcu mi powiedział: jestem z ciebie dumny.
Wszedł w rolę ojca i powiedział: jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Jesteś dla mnie kimś wartościowym. Jesteś dla mnie kimś ważnym. Ale jeszcze więcej dodajmy do tego. Bardzo często osoby, które nie usłyszały w dzieciństwie takiego albo podobnego tekstu: jesteś moim umiłowanym dzieckiem, jestem z ciebie dumny, to nawet kiedy im ktoś coś takiego mówi, to nie są w stanie uwierzyć. Albo musi upłynąć dużo czasu i trzeba w to włożyć dużo wysiłku, żeby ktoś w końcu uwierzył, nasycił się takim stwierdzeniem, przyjął je do siebie. To jest ogromne cierpienie, ta praca, żeby uwierzyć, że naprawdę mogę być w czyichś oczach umiłowanym, mogę być w czyichś oczach
wartościowym.
Ktoś może być ze mnie dumny, ktoś może zauważyć we mnie coś wartościowego, kogoś wartościowego.
Jakie owoce płyną z takiego stwierdzenia? Zobaczmy na Jezusa, tutaj konkretnie w Jego przypadku. Idziemy troszkę dalej. Dalszy fragment tej Ewangelii mówi, że Jezus wychodzi na pustynię. Niekoniecznie On musi tam iść tylko i wyłącznie po to, żeby tam tylko się umartwiać, pościć, gdzieś tam przeżywać ten czas odosobnienia. Tak żeśmy z Grzegorzem zastanawiali się, czy akurat to nie było po to, to wyjście, żeby właśnie rozkoszować się tymi słowami, które usłyszał nad Jordanem. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Wychodzi na pustynię, żeby tym bardziej zastanawiać się nad tym, poznawać, co to znaczy i jaka jest jego sytuacja życiowa. Gdzie ma iść? Rozpoznaje tą misję, do której jest wezwany.
To znaczy może jeszcze inaczej. Jest w nim tyle tej miłości Ojca,
właśnie,
że chce się odsunąć od wszystkich bodźców, żeby mu nie przeszkadzały w tej kontemplacji miłości Ojca.
Tak, żeby to było na pierwszym miejscu. Ta miłość, której doświadczył, przez to proste stwierdzenie. Tak doświadcza, że wychodzi i chce pozostać w tym samym.
Proszę zobaczyć, że to nie jest tylko doświadczenie Jezusa. Chociażby święty Paweł ma jeszcze podobne doświadczenie. Kiedy pod Damaszkiem dostaje objawienie Jezusa, kiedy upada na ziemię, kiedy słyszy głos Jezusa, to następne 2-3 lata, tak?
Udaje się
na pustynię Arabii, żeby tam sobie to wszystko na nowo przemyśleć. Czy pokutować za swoje życie? Być może też, ale na pewno nie tylko.
A może też poukładać.
Trzeba sobie poukładać to, to gigantyczne objawienie, to bardzo silne doświadczenie obecności Jezusa. Natomiast jeszcze to nie wszystko. My się tego odwołujemy trochę do tej Ewangelii, która zwykle jest w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy Jezus został wyprowadzony przez duch na pustynię, ale my się odwołujemy do tej Ewangelii nieprzypadkowo, dlatego że ta Ewangelia Jezus nad Jordanem to jest punkt wyjścia na pustynię. Jezus na pustynię wychodzi znad Jordanu. I tutaj intrygujące jest to, co pisze święty Mateusz, ewangelista, że Jezus wychodzi na pustynię, natomiast szatan przystępuje do Jezusa dopiero po 40 dniach od wyjścia na pustynię. Zostawmy to sobie, te medyczne jakieś uwarunkowania, czy człowiek mógłby, czy nie mógłby, to zostawiamy. W każdym razie to jest dla nas najistotniejsze. Proszę zobaczyć, ostatnio jest taka moda na straszenie szatanem, jego wpływem, opętaniami itd., itd. Jak Jezus jest pełen miłości Ojca, to szatan nawet nie próbuje z nim walczyć. Nie ma szans. Tam już nawet nie ma mowy o jakimś zwycięstwie nad Jezusem. Tam nawet nie ma mowy o walce z Jezusem. Dlaczego? Ktoś, kto jest pełen miłości Ojca, miłości Boga, to jest szaleństwem z nim walczyć. To jest bardzo trudno walczyć z człowiekiem, który jest pełen Boga, który jest pełen Jego miłości. Jeszcze inaczej, osoby, które, od tego zaczęliśmy tą homilię, osoby, które doświadczyły miłości Ojca w domu, miłości rodziców, one są bardziej odporne na zło, bo nie muszą potwierdzać w życiu swojej wartości. Nie muszą używać do tego zemsty, podstępu, jakichś intryg. Nie muszą się mścić, bo ta wartość została im już nadana. Ludzie, którzy usłyszeli, jesteś kimś wartościowym, umiłowanym, kocham cię, są z natury bardziej odporni na zło.
Tak, mówimy o tych, którzy doświadczyli tej miłości, ale gdzie może być to uzdrowienie dla ludzi, którzy nigdy może nie usłyszeli do tej pory jeszcze od ziemskiego ojca takich słów, że ty jesteś moim synem umiłowanym, ty jesteś moją córką umiłowaną. Tak mi się wydaje najprostszym stwierdzeniem, takim sloganowym, to w Panu Bogu. I rzeczywiście to w Panu Bogu my odkrywamy tą miłość, jaką zostaliśmy obdarzeni. A konkretnie w dzisiejszym dniu, kiedy rozważamy tą tajemnicę chrztu pańskiego, konkretnie przez chrzest. Każdy z nas poprzez chrzest, poprzez polanie głowy wodą, został nazwany synem lub córką samego Boga. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Święty Paweł nawet i określa współdziedzicami Chrystusa staliśmy się poprzez chrzest. Wchodzimy w łączność. Bóg przyznaje się do każdego z nas. Staje się naszym Ojcem. I nazywa nas, i chce nas nazywać tak samo, jak nazwał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tam nad Jordanem. Nad każdym z nas wypowiadane jest to słowo. Że ty jesteś moim synem, ty jesteś moją córką umiłowaną. I co jest ciekawe, to Bóg chce, każdego z nas chce, takim, jakim jesteśmy. On chce, żebyśmy stali się Jego dziećmi. Ale to się dzieje w sakramencie.
Przez chrzest jesteśmy już współdziedzicami Jezusa i to się już stało, to jest w nas. Natomiast czasami jest kłopot z tym, żeby to przeżyć, żeby korzystać z owoców tego chrztu. I tutaj to, co dzieje się w sposób sakramentalny w chrzcie, my mamy jeszcze za zadanie przeżyć w sposób taki osobowy. To znaczy wejść w relację i tak bardzo na serio odnieść do siebie te słowa, że Bóg do mnie osobiście mówi, nie jesteś tutaj na ziemi przypadkiem i w Kościele też nie jesteś przypadkiem i wierzącym też nie jesteś przypadkiem i moja miłość do ciebie też nie jest przypadkiem. I jeżeli tylko stąpasz po tej ziemi, to znaczy, że ciebie chciałem i jesteś moim dzieckiem umiłowanym. I wejście w tą relację osobową jest uzdrawiające dla nas. Ja sam o sobie mógłbym tak powiedzieć, że to, czego brakło mojemu ojcu, w te wszystkie miejsca wszedł Pan Bóg ze swoją łaską, ze swoim ojcostwem względem mnie. W tym momencie te rany, czy te braki, czy te pustki, które człowiek może mieć w sobie, bo ktoś go nie ukochał, stają się miejscem uzdrowienia właśnie przez Boga, który mówi do nas, jesteś moim dzieckiem umiłowanym. To jest teologia. Chciałbym jeszcze jedną rzecz do tego dodać, właśnie taką bardzo ludzką. W Polsce funkcjonuje Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. I to jest ciekawe, że w statucie tego stowarzyszenia jest taka ciekawa wzmianka, że relację, którą człowiek wierzący nawiązuje z Bogiem, to stowarzyszenie psychologów skądinąd traktuje jako realną relację z Bogiem, jako drugą osobą. Czyli w terapii wchodzimy w relację z terapeutą, ale też człowiek jako wierzący wchodzi w leczącą relację z Bogiem, która nie jest tylko jakąś protezą, atrapą, wymysłem, wyobraźnią pacjenta. Ale to stowarzyszenie ma w statucie wyraźnie napisane, to jest realna relacja, gdzie Bóg jest rzeczywiście moim Ojcem i skutki, jakie ludzie w sobie odkrywają, to są skutki prawdziwej relacji z Bogiem. Pozostaje tylko zaprosić do zmagania, do poszukiwań, do uznania Boga jako swojego Ojca, do przyjęcia do siebie tej prawdy, że Pan Bóg, który dzisiaj na nas patrzy, widzi w nas swoje umiłowane dzieci, wartościowe i chciane.
Amen.